Kiedy spojrzycie na mapę Europy, zobaczycie, że w najbardziej na północ wysuniętej części Morza Adriatyckiego zbiegają się dziś granice trzech państw. Chorwacji z półwyspem Istria, Słowenii z jej wyjątkowo krótkim wybrzeżem, a także Włoch z wąskim korytarzem prowadzącym do Triestu. Kawałek dalej na wschód, nad Zatoką Kwarner, leży natomiast Rijeka, trzecie największe miasto Chorwacji. I tak się składa, że to właśnie port w Rijece, a także port w Trieście stanowią dwie najważniejsze morskie bramy, dwa punkty dostępowe łączące Europę Środkową z Morzem Śródziemnym i dalej z oceanami świata. Ten strategicznie bardzo istotny obszar, położony na styku krajów naddunajskich ze światem śródziemnomorskim, a także krajów alpejskich z Półwyspem Bałkańskim, był od wieków przedmiotem zaciekłej rywalizacji wielu różnych państw. I ścierały się tutaj m.in. wpływy włoskie, niemieckie, austriackie, węgierskie oraz południowosłowiańskie. Granice nad Adriatykiem zmieniały się wielokrotnie. I tak na przykład w samym XX wieku północno-wschodnia granica Włoch przebiegała zarówno tam, gdzie obecnie, jak również kawałek dalej na zachód, a w innym okresie dużo dalej na wschód. Ale być może najciekawsze jest to, że w tym samym XX wieku, czyli bądź co bądź, całkiem niedawno, istniały tutaj także dwa państwa, których na próżno szukać dzisiaj na mapie. Można je nazwać wolnymi miastami, trochę na kształt wolnego miasta Gdańska, chociaż były od niego jeszcze mniej trwałe i funkcjonowały zaledwie przez kilka lat. W latach 20. było to wolne miasto Fiume, albo inaczej wolne państwo Rijeka. Natomiast niedługo po II wojnie światowej niedaleko powstało wolne terytorium Triestu. Historia obu tych wolnych miast jest dla mnie absolutnie niezwykła, pełna zaskakujących, a nawet absurdalnych wydarzeń, a ponieważ w Polsce nie jest chyba powszechnie znana, to chciałbym ją wam przybliżyć w dwóch osobnych odcinkach. Zacznijmy dzisiaj chronologicznie od Rijeki, bo to pozwoli nam lepiej zrozumieć potem także historię Triestu. Będzie o I wojnie światowej, o rozmaitych roszczeniach terytorialnych i przesunięciach granic, a także m.in. o pewnym charyzmatycznym poecie, który zechciał być dyktatorem. Ten odcinek przeznaczony jest do słuchania, co oznacza, że nie będę tutaj się starał zilustrować każdego zdania, ale tam, gdzie jest to istotne, będą towarzyszyć nam mapy, na które być może będziecie chcieli zerkać od czasu do czasu. Zapraszam was do subskrypcji tego kanału, a także do łapkowania, komentowania i słuchania do końca. Gdybyście chcieli wesprzeć moją twórczość w serwisie Patronite albo Buy Coffee, to będzie mi bardzo miło i będę wam bardzo wdzięczny. Zacznijmy naszą opowieść od XV wieku, kiedy to Rijeka, rządzona wcześniej przez różne lokalne rody szlacheckie, stała się własnością Habsburgów, którzy władali w tym czasie m.in. obszarem odpowiadającym większości współczesnej Austrii oraz Słowenii. Warto tu przy okazji dodać, że Rijeka to nazwa chorwacka, natomiast w języku włoskim oraz węgierskim to miasto nazywa się Fiume. I chociaż w zależności od kontekstu będę w tym filmie używał obu tych nazw, to dużo częściej będzie to jednak właśnie Fiume. Habsburgowie rządzili Fiume przez kilkaset lat, aż do końca I wojny światowej, ale było w tym także kilka niedługich przerw. Na początku tego okresu regionalną potęgą handlową i morską była Republika Wenecka, która kontrolowała m.in. znaczną część północnych i wschodnich wybrzeży Morza Adriatyckiego. Z perspektywy weneckiej Fiume i Triest, czyli dwa porty należące do Habsburgów, stanowiły niechcianą konkurencję i dlatego pomiędzy XV a XVIII wiekiem oba te miasta były kilkukrotnie atakowane oraz okupowane przez siły weneckie. Ostatecznie Wenecja nie zdołała ich jednak opanować w sposób trwały i dzięki temu Fiume i Triest pozostały dwoma łącznikami powiększającej się sukcesywnie monarchii Habsburgów ze światem śródziemnomorskim. Większe znaczenie miał tutaj jednak Triest, który posiadał lepsze połączenia lądowe z Wiedniem i dzięki temu rozwinął się wcześniej. Ale także i Fiume miało doczekać się wkrótce swych złotych czasów. Początkowo to miasto, położone nad Zatoką Kwarner, było podporządkowane austriackim posiadłościom Habsburgów, ale pod koniec XVIII wieku cesarzowa Maria Teresa, która panowała już wtedy nad znacznie większym obszarem niż jej przodkowie, dokonała tu kilku roszad wewnętrznych, zmieniając przynależność Fiume w ramach swych posiadłości. Najpierw na krótko przyłączyła je do podległego jej także Królestwa Chorwacji, będącego już wtedy w Unii z Węgrami, a potem już bezpośrednio do Królestwa Węgier. Fiume było co prawda geograficznie odseparowane od Węgier właśnie przez Królestwo Chorwacji, ale miało już wtedy ogromne znaczenie dla węgierskiego handlu, jako w zasadzie najbliższy i najbardziej dostępny port. To właśnie w czasach Marii Teresy można się doszukiwać początków niezwykłego statusu i autonomii Fiume, określanej jako Corpus Separatum i która miała przetrwać z niewielkimi przerwami przez mniej więcej półtora wieku. W ramach tej autonomii znalazło się miasto oraz jego wiejskie zaplecze, położone nieco dalej w głąb lądu, a cały ten obszar posiadał pewną odrębność polityczną, podatkową i prawną w ramach monarchii Habsburgów. W okresie wojen napoleońskich Fiume wraz z całym regionem dostało się pod kontrolę Francji w ramach prowincji iliryjskich, ale niedługo później, po klęsce Napoleona, powróciło do Cesarstwa Austriackiego. To właśnie wtedy rozpoczął się złoty wiek tego miasta. Fiume cieszyło się przywilejami wolnego portu, rozwijał się handel, powstawały kolejne gmachy, a w latach 70. XIX wieku sieć kolejowa połączyła to miasto z Budapesztem i Wiedniem. Z kolei w latach 80. powstała tu jedna z pierwszych w Europie rafinerii ropy naftowej. Fiume zyskało też sławę miejsca, w którym można się dorobić fortuny i częściowo właśnie dlatego liczba jego mieszkańców szybko wzrastała. Za czasów austro-węgierskich Fiume i Triest były najważniejszymi morskimi portami tego państwa, przy czym Triest przynależał do części austriackiej i obsługiwał jej handel, natomiast Fiume do części węgierskiej, czy też inaczej do krajów korony świętego Stefana, do której zaliczało się także autonomiczne królestwo Chorwacji i Slawonii. Tuż przed wybuchem I wojny światowej port w Fiume był jednym z kilkunastu najbardziej ruchliwych portów w Europie, a miasto i jego najbliższe okolice zamieszkiwało wtedy około 50 tysięcy osób. Ale co ciekawe, pomimo przynależności Fiume do Austro-Węgier, to ani Węgrzy, ani Niemcy czy Austriacy, ani też Słowianie nie byli żywiołem dominującym w tym mieście. Chorwaci stanowili co prawda sporą część, bo około 1/3 jego mieszkańców, a Słoweńcy, Węgrzy i Niemcy po kilka procent, ale podobnie jak w Trieście, ponad połowę ludności Fiume stanowili Włosi. A ponieważ to właśnie związek Fiume z Włochami stanowi zasadniczą część tej historii, warto tu opowiedzieć, co od połowy XIX wieku działo się po drugiej stronie Morza Adriatyckiego. A działo się dużo, bowiem ten okres to czas jednoczenia się wielu włoskich państw i państewek w jedno Królestwo Włoch. Towarzyszył temu szereg konfliktów zbrojnych, a jedną z największych przeszkód na drodze do zjednoczenia była Austria, która do tego czasu opanowała znaczną część tego obszaru, który dziś znamy jako północno-wschodnie Włochy, z Wenecją, Triestem, a nawet z Mediolanem. W latach 60. XIX wieku Królestwu Włoch udało się jednak przejąć kontrolę nad większością tego terenu, a w tym m.in. nad Wenecją. Ale były dwie istotne różnice pomiędzy kształtem ówczesnych Włoch, a kształtem Włoch nam współczesnych. Ówczesne Włochy nie posiadały w swoich granicach regionu Trydentu oraz południowego Tyrolu, a także na wschodzie okolic Triestu. Ponadto warto tu wspomnieć, że do Królestwa Włoch nie zostało wtedy przyłączone ani Fiume, ani żadna część Istrii oraz Dalmacji, chociaż na każdym z tych obszarów mieszkało sporo ludności włoskiej. Ale dla wielu włoskich polityków, a także dla części włoskiego społeczeństwa, nie był to jeszcze wcale koniec procesu jednoczenia Włoch, a tylko chwilowa pauza w tym procesie. I tak wraz z budową coraz bardziej zjednoczonego włoskiego narodu, w ostatnich dekadach XIX wieku zaczął kształtować się silny ruch irredentystyczny, zmierzający do przyłączenia do Włoch wszystkich wymienionych przed chwilą obszarów, od Tyrolu przez Triest i Fiume aż po Dalmację. W roku 1914 wybuchła pierwsza wojna światowa, a Europa, poprzecinana już wcześniej siecią przeciwstawnych sobie sojuszy i interesów, pogrążyła się w mroku walk pomiędzy obozem państw centralnych na czele z Niemcami i Austro-Węgrami oraz państwami Ententy na czele z Francją, Wielką Brytanią i Rosją. Włochy były związane sojuszem z Niemcami i Austro-Węgrami, ale ku wielkiemu rozczarowaniu Berlina i Wiednia, rząd włoski tuż po wybuchu wojny powołał się na wyłącznie obronny charakter tego sojuszu, a wobec tego, że za inicjatora konfliktu uznał Austro-Węgry, które napadły na Serbię, Królestwo Włoch nie czuło się w obowiązku dołączenia do wojny po stronie państw centralnych. Włosi podeszli za to do sprawy niezwykle pragmatycznie i podjęli tajne rozmowy z oboma stronami tego konfliktu. Państwom centralnym zapowiedzieli, że owszem, mogą je wspomóc militarnie, ale w zamian zażądali od Austro-Węgier poważnych ustępstw terytorialnych, a w tym właśnie m.in. przyłączenia do Włoch okolic Trydentu oraz okolic Triestu. Ta propozycja spotkała się z oburzeniem ze strony rządów w Berlinie i Wiedniu, ale z kolei ich przeciwnicy, czyli rządy w Paryżu, Londynie i Petersburgu, nie widziały niczego niestosownego w obiecywaniu Włochom Trydentu i Triestu. A to pewnie głównie dlatego, że te tereny nie należały do nich. I tak w kwietniu 1915 roku przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Włoch podpisali tzw. Traktat Londyński, w myśl którego Włochy zobowiązały się w ciągu miesiąca przystąpić do wojny po stronie Ententy, a w zamian otrzymały obietnicę uzyskania po wojnie wielu zdobyczy terytorialnych i innych korzyści. Te obietnice były naprawdę rozległe i dotyczyły m.in. części Albanii, części Turcji, Libii, wysp na Morzu Egejskim oraz części niemieckich kolonii w Afryce. Ale nas oczywiście interesują najbardziej te terytoria, które Włochy miały uzyskać od Austro-Węgier. A te były naprawdę znaczne. W Alpach Włosi mieli uzyskać region Trydentu i Tyrolu Południowego, natomiast na wschód od Wenecji okolice Gorycji, Triestu i cały półwysep Istria. Ponadto do państwa włoskiego miała być przyłączona znaczna liczba wysp na Adriatyku, a także spory kawałek północno-środkowej Dalmacji. I to nie tylko dalmackie wybrzeże z Zadarem i Szybenikiem, ale także tereny wcinające się głębiej w ląd. Włochy nie były jednak jedynym państwem, które miało skorzystać terytorialnie na pokonaniu Austro-Węgier. Na tej rozszerzonej mapie, oprócz potencjalnych nabytków włoskich, zaznaczono także obszary obiecane Serbii i w niewielkim zakresie też Czarnogórze. Serbia miała uzyskać m.in. ważny port w Splicie i część Dalmacji, a także Bośnię i Hercegowinę oraz Slawonię. Serbowie nalegali też na przyłączenie do swojego państwa Chorwacji, ale pozostawało to wciąż sprawą otwartą, bowiem, co bardzo istotne, traktat londyński zakładał, że Austro-Węgry, choć okrojone, to jednak przetrwają wojnę i być może tak zwana Chorwacja właściwa pozostanie ich częścią. A w takim wypadku rolę głównego portu tego okrojonego państwa miało pełnić Fiume. Dla rządu włoskiego zgoda na pozostawienie Fiume, zdominowanego w końcu przez ludność włoską, poza granicami ich państwa, była oczywiście problematyczna, ale był to element kompromisu, który gwarantował inne, większe korzyści i został w końcu zaakceptowany przez wszystkie strony. I tak zgodnie z umową 23 maja 1915 roku Włochy wypowiedziały wojnę Austro-Węgrom. Choć co ciekawe, ku wielkiej irytacji swych nowych sojuszników, jeszcze przez kilka miesięcy rząd włoski zwlekał z wypowiedzeniem wojny Niemcom. Walki pomiędzy Włochami a Austro-Węgrami toczyły się przez 3,5 roku i pochłonęły łącznie co najmniej milion zabitych i kilka milionów rannych. Front ciągnął się od wybrzeża Morza Adriatyckiego aż po wysoko położone zakątki Alp. Wbrew swoim buńczucznym zapowiedziom, Włosi nie powalili jednak austro-węgierskich sił na kolana i po początkowych lokalnych włoskich sukcesach front bardzo szybko utknął w miejscu. Przełomem był koniec roku 1917, ale przełomem katastrofalnym dla Włoch, bowiem w wyniku ofensywy austro-węgierskiej utraciły one spory kawałek swojego terytorium pomiędzy Alpami, Wenecją a Triestem. Bardzo możliwe, że gdyby była to tylko wojna pomiędzy Włochami a Austro-Węgrami, to Włosi ponieśliby ostatecznie wielką klęskę. Ale na szczęście dla nich front włoski był tylko fragmentem skomplikowanej i strasznej wojny na kilku frontach, w którą wplątały się państwa centralne. Wojny, która wymagała ogromnego wysiłku militarnego, ekonomicznego i każdego innego. Załamanie nadeszło latem oraz jesienią 1918 roku. Siły Ententy, wzmocnione przez wojska amerykańskie, zaczęły odnosić spektakularne zwycięstwa na froncie zachodnim, a problemy wewnętrzne Niemiec i Austro-Węgier zaczęły przekraczać poziom krytyczny. Te wszystkie problemy miały też swoje przełożenie na sytuację na froncie włoskim. Latem załamała się ofensywa austro-węgierska nad Piawą, a potem jesienią, wspomagani przez sojuszników Włosi, rozpoczęli kontrofensywę. Mieli o tyle ułatwione zadanie, że właśnie w tym samym czasie państwo austro-węgierskie zaczęło rozpadać się wewnętrznie. I przykładowo podczas decydującej bitwy pod Vittorio Veneto w Pradze doszło do proklamowania niepodległości Czechosłowacji. Żołnierze z Czech, Moraw oraz Słowacji nie mieli już teraz żadnej motywacji do walki za Austro-Węgry, a to wprowadziło ogromny chaos w szeregach armii. Podobnie było też z żołnierzami z innych części upadającego państwa, na przykład z Chorwatami czy Słoweńcami. Ostatecznie wojska austro-węgierskie poniosły klęskę, a Włosi nie tylko odzyskali kontrolę nad całym swym terytorium sprzed wojny, ale wkroczyli także na przedwojenne tereny Austro-Węgier, do Trydentu oraz Tyrolu, a także do Triestu, Fiume, na Półwysep Istria i do kilku miejsc w Dalmacji. Mimo upadku państwa austro-węgierskiego, Włosi nie napotkali jednak ani w Fiume, ani w Dalmacji politycznej czy militarnej próżni. W tym samym czasie, w którym włoska armia zajmowała bowiem wspomniane tereny, w południowej części dawnej cesarsko-królewskiej monarchii zaczął się bowiem tworzyć nowy organizm państwowy, a mianowicie państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów ze stolicą w Zagrzebiu. To państwo istniało zaledwie miesiąc i już na początku grudnia 1918 roku połączyła się z Serbią, która wchłonęła też Czarnogórę i kilka innych obszarów. I tak powstało znane wam pewnie Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, przemianowane 11 lat później na Królestwo Jugosławii. Dokładne granice tego państwa nie były jednak jeszcze ukształtowane, a jednym z największych wyzwań, przed którym stanęło to młode państwo, była rywalizacja z Włochami o tereny Dalmacji, Istrii oraz o miasto Fiume. Przyjrzyjmy się zatem samemu Fiume, takiemu jakim było jesienią 1918 roku. Miasto zamieszkiwało wtedy niecałe 50 tysięcy osób, z czego ponad 60% stanowili Włosi, a około 25% Chorwaci oraz Słoweńcy. Niektóre źródła podają tu jeszcze większą przewagę liczebną Włochów. Jeszcze przed końcem I wojny światowej, gdy trwała wspomniana włoska ofensywa przeciwko Austro-Węgrom, a jednocześnie dualistyczna ceka monarchia zaczęła się już rozpadać, w Fiume doszło do buntu stacjonujących tam wojsk, formalnie austro-węgierskich, ale w praktyce składających się głównie z Chorwatów. Pod koniec października Chorwaci przejęli kontrolę nad częścią miasta, ale w tym samym czasie uaktywnili się także przedstawiciele miejscowej ludności włoskiej i również przejęli część miasta. W związku z tym w Fiume powstały niemal równocześnie dwie konkurencyjne administracje, włoska oraz chorwacka, i doszło w tym mieście do starć zwolenników obu stron. W tej sytuacji państwa Ententy postanowiły interweniować i jeszcze w listopadzie do Fiume wkroczyły wojska amerykańsko-brytyjsko-francuskie, a nieco później dołączyły do nich także oddziały włoskie. Obecność tych wojsk w dużej mierze uspokoiła sytuację i chociaż napięcie pomiędzy Włochami a Chorwatami i Słoweńcami było wciąż odczuwalne, to było jasne, że przynależność państwowa Fiume rozstrzygnie się nie tyle w samym mieście, co na arenie międzynarodowej, na konferencji pokojowej w Paryżu. Jak pamiętacie, Włosi przystąpili do I wojny światowej skuszeni wizją zdobyczy terytorialnych, obiecanych im w traktacie londyńskim, m.in. przez Francuzów i Brytyjczyków. W imię tej wizji zginęło ponad 500 000 Włochów, a jeszcze więcej odniosło poważne rany. Włosi zakończyli tę wojnę w obozie zwycięzców i, jak można się było spodziewać, czekali na podział łupów. Ale na konferencji pokojowej czekała ich niemiła niespodzianka, bowiem ich sojusznicy wcale nie zamierzali dotrzymać swoich obietnic. Główną rolę odegrał tu Woodrow Wilson, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, bardzo ważnego państwa zwycięskiej koalicji, które jednak dołączyło do wojny dość późno, bo dopiero w 1917 roku i w związku z tym nie było stroną traktatu londyńskiego. Wilson sprzeciwił się uznaniu zapisów tego traktatu, powołując się oficjalnie na to, że jest on sprzeczny z promowaną przez niego zasadą samostanowienia narodów. Francuzi i Brytyjczycy pozostawali początkowo bierni w tej kwestii, ale w końcu poparli stanowisko Wilsona, co można tłumaczyć m.in. tym, że nie chcieli dopuścić do zbytniego wzmocnienia Włoch w powojennej rzeczywistości. Oficjalnym uzasadnieniem, czy też pretekstem do unieważnienia traktatu londyńskiego była natomiast tak zwana zasadnicza zmiana okoliczności, polegająca na tym, że traktat zakładał przetrwanie Austro-Węgier, a tymczasem w rzeczywistości nastąpił rozpad tego państwa. Włosi oczywiście protestowali, ale nic to nie dało i kwestia przynależności państwowej wszystkich terenów nadadriatyckich, od Triestu po południową Dalmację, stała się na nowo otwarta. Była przedmiotem skomplikowanej dyplomatycznej gry pomiędzy Włochami, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz mocarstwami Ententy. Włosi powoływali się przy tym na obecność na tym terenie licznych skupisk ludności włoskiej oraz na historyczne prawo do tego obszaru jako dziedzictwa dawnej Republiki Weneckiej. Z kolei Królestwo SHS argumentowało, że Włosi są obecni na tym terenie jedynie punktowo w niektórych nadmorskich miastach. Natomiast ogólnie zdecydowaną większość mieszkańców stanowią tam Chorwaci, Serbowie oraz Słoweńcy. Prócz tego, a może przede wszystkim, obu stronom zależało też oczywiście na portach i zapewnieniu sobie handlowej oraz wojskowej dominacji w tej części Morza Adriatyckiego. Szczególnie skomplikowana była w tym wszystkim kwestia Rijeki, albo inaczej Fiume, czyli ważnego portu, który na skutek wydarzeń związanych z rozpadem Austro-Węgier na początku roku 1919 znalazł się na styku obszarów kontrolowanych wojskowo przez Włochy oraz Królestwo SHS. Obie strony zgłaszały swoje pretensje do tego miasta i chociaż w Fiume przeważała ludność włoska, to i Słowian było w nim niemało, a ponadto to właśnie Słowianie dominowali na terenach podmiejskich. W samym mieście istniała też bardzo aktywna frakcja miejscowych autonomistów, opowiadających się za utworzeniem wokół Fiume małego, niepodległego państwa, na przykład w granicach Corpus Separatum, czyli tej autonomii powstałej w czasach Marii Teresy. Podobne rozwiązanie popierał także prezydent Wilson, który zasugerował stworzenie wolnego państwa, tyle że z nieco większym terytorium, obejmującym także wschodnią część Półwyspu Istria. W pewnym momencie Wilson zaproponował nawet utworzenie w tym nowym państwie siedziby Ligi Narodów, chociaż ten pomysł nie został zrealizowany. Tymczasem we wrześniu 1919 roku, po wielu miesiącach negocjacji, zapadły pierwsze ważne decyzje dotyczące włoskich granic. W podparyskiej miejscowości Saint-Germain-en-Laye doszło bowiem do podpisania traktatu pokojowego pomiędzy państwami Ententy a pokonaną Austrią i określono w nim nowe granice tego kraju, a w tym granicę austriacko-włoską. Włosi uzyskali tu z grubsza to, co chcieli, to znaczy Trydent i południowy Tyrol. Ponadto wyznaczono także część wschodnią granicy Austrii z Królestwem SHS, natomiast kwestię zachodniej części tej samej granicy, zgodnie z traktatem, miał rozstrzygnąć plebiscyt w Karyntii. Wobec takiego przebiegu granic było już także jasne, że Austria utraciła dostęp do Morza Adriatyckiego, to znaczy utraciła dawne pobrzeże austriackie z Gorycją, Triestem oraz Półwyspem Istria, a także Dalmację i wyspy na Adriatyku. ale wbrew temu, co można przeczytać w różnych skrótowych opracowaniach, to nadal nie było wiadomo, do kogo będą należały te właśnie wymienione obszary. Bo w końcu był to jedynie traktat pokojowy z Austrią, a nie kompleksowy traktat wyznaczający wszystkie granice w regionie. Dokładny ich przebieg zależał jeszcze od przyszłego traktatu pokojowego z Węgrami, a także od dwustronnego traktatu pomiędzy Włochami a Królestwem SHS. I tu następuje niespodziewany punkt zwrotny w naszej historii, bowiem na scenę wydarzeń wchodzi zupełnie nowa postać, to znaczy włoski poeta i pisarz Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio był bardzo znaną postacią we włoskim świecie literackim i był autorem m.in. szeregu poczytnych powieści. Był także znany z ultranacjonalistycznych poglądów, udzielał się w życiu politycznym, a po wybuchu I wojny światowej agitował za wejściem Włoch do wojny przeciwko Austro-Węgrom. W czasie konfliktu służył we włoskiej armii jako lotnik i wsławił się nawet kilkoma spektakularnymi rajdami na tyły wroga, a w tym szalonym lotem nad Wiedeń, gdzie grupa samolotów będących pod jego dowództwem zrzuciła tysiące ulotek propagandowych. Po wojnie udzielał się znów w życiu publicznym, propagując przede wszystkim ideę ekspansji terytorialnej Włoch. Był zwolennikiem przyłączenia do swego kraju Istrii, Dalmacji oraz regionu wokół Zatoki Kwarner, a za sprawę absolutnie kluczową uważał przejęcie kontroli nad miastem i portem Fiume. A ponieważ negocjacje w Paryżu niekoniecznie zmierzały do przejęcia Fiume przez Włochy, to D'Annunzio postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i działać nawet wbrew własnemu rządowi. I tak 12 września 1919 roku, czyli w dwa dni po podpisaniu traktatu w Saint-Germain-en-Laye, Gabriele D'Annunzio stanął na czele 2,5 tysiąca uzbrojonych ochotników, głównie byłych żołnierzy i weteranów walk z Austro-Węgrami, i wyruszając z okolic Triestu poprowadził ich do Fiume. Po dotarciu na miejsce, ta samozwańcza armia szybko przejęła kontrolę nad miastem i zmusiła mniej liczne siły francusko-brytyjsko-amerykańskie do wycofania się. Także wierne rządowi regularne oddziały włoskie, obecne wtedy w Fiume, nie podjęły zbrojnego oporu. Ten dziwny przewrót, kierowany przez wodza poetę, przeszedł do historii jako tak zwana impreza di Fiume, co oznacza dosłownie przedsięwzięcie Fiume, choć skojarzenie z polskim znaczeniem słowa impreza też jest właściwie na miejscu, bowiem kiedy jeszcze tego samego dnia D'Annunzio ogłosił przyłączenie Fiume do Królestwa Włoch, wywołało to wielki entuzjazm włoskiej ludności tego miasta i coś w rodzaju ulicznej imprezy. Tymczasem dla rządu włoskiego działania D'Annunzio były sporym zaskoczeniem. Rząd nie planował zbrojnego przewrotu w Fiume i oficjalnie potępił działania D'Annunzio, a potem wezwał wszystkich rebeliantów, wodza poety, do wycofania się z miasta. Ale nastroje wśród części społeczeństwa włoskiego były dokładnie odwrotne i w kolejnych tygodniach do rebeliantów w Fiume dołączyło jeszcze kilka tysięcy nowych ochotników. Rząd nie uznał także deklaracji D'Annunzio mówiącej o przyłączeniu Fiume do Włoch, kalkulując, że takie posunięcie zaszkodziłoby Włochom na arenie międzynarodowej, na przykład w negocjacjach dotyczących Dalmacji. Kolejnym krokiem strony rządowej było więc wprowadzenie ekonomicznej blokady miasta, tak aby to braki w zaopatrzeniu ostudziły zapał zwolenników rebelii. Ale i to nie pomogło, bo buntownicy zaczęli uprawiać po prostu działalność piracką na wodach Adriatyku, uprowadzając statki z żywnością, bronią i amunicją. Tymczasem na konferencji pokojowej w Paryżu zapanowała ogromna konsternacja. Przedstawiciele włoskiego rządu dwoili się i troili, aby zapewnić, że rząd nie ma nic wspólnego z działaniami D'Annunzio, ale za bardzo nie dowierzano tym zapewnieniom, a Brytyjczycy grozili nawet wysłaniem do Fiume swoich okrętów wojennych. Do interwencji nie byli jednak tym razem skorzy Amerykanie oraz Francuzi i w sumie mocarstwa zachodnie nie potrafiły wypracować szybkiej i spójnej odpowiedzi na wydarzenia w Fiume. Z kolei władze Królestwa SHS wyrażały swe wielkie oburzenie i rozważały zbrojne odbicie miasta. Kolejne miesiące upłynęły na negocjacjach, podczas których na stole leżało kilka różnych propozycji podziału spornych terytoriów nad Adriatykiem. Prezydent Wilson był generalnie przeciwnikiem ekspansywnej polityki Włoch i opowiadał się za dużymi ustępstwami na rzecz Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, albo za utworzeniem państwa buforowego. Francuzi i Brytyjczycy byli z kolei skłonni przyznać fiumę Włochom, ale tylko za cenę ustępstw włoskiego rządu w innych istotnych kwestiach, na przykład również spornej Albanii. Tymczasem coraz ciekawsze rzeczy zaczęły się dziać w samym Fiume, a przede wszystkim w głowie wodza poety Gabriele D'Annunzio. Choć jego pierwotnym celem było przyłączenie Fiume do Włoch, to wobec niechęci włoskiego rządu do jego działań i wobec tego, że całkiem nieźle się czuł w roli dyktatora, postanowił zmodyfikować swój cel. I tak 8 września 1920 roku proklamował powstanie samozwańczego, niepodległego państwa o nazwie Włoska Regencja Carnaro, co nawiązywało do włoskiej nazwy Zatoki Kwarner, nad którą położone jest Fiume. Tej deklaracji towarzyszyła atmosfera spektaklu, pełna symboli zwiastujących początek nowej epoki. Dyktatura D'Annunzio w Fiume była bowiem bardzo istotnym etapem w kształtowaniu się ruchu faszystowskiego we Włoszech. I chociaż sam wódz poeta nigdy nie nazwał siebie faszystą, to jest uważany często za prekursora tego ruchu i postać, na której w wielu aspektach wzorował się Mussolini. Chodziło tutaj zarówno o niektóre idee, jak i o zewnętrzne symbole i rytuały, które były obecne już w Fiume, takie jak czarne koszule, przemówienia na balkonach, charakterystyczne okrzyki, choreografia parad ulicznych albo tak zwany salut rzymski. Fiume było więc w pewnym sensie poligonem doświadczalnym faszyzmu, a niektóre źródła nazywają nawet D'Annunzio pierwszym Duce. Jakby tego było mało, to tamtej jesieni 1920 roku w gronie najbliższych współpracowników D'Annunzio powstał niezwykle ambitny plan przejęcia władzy w całych Włoszech, co miało polegać m.in. na zbrojnej ekspedycji jego zwolenników do Rzymu i przejęciu władzy siłą. Przygotowania do zamachu stanu były już zresztą bardzo zaawansowane i próbowano uzyskać także przychylność kluczowych oficerów włoskiej armii, ale w pewnym momencie cały ten plan mocno się posypał. Pogłoski o planowanym zamachu stanu pojawiły się bowiem w prasie, a wobec tego strona rządowa podjęła działania zmierzające do zapewnienia sobie bezwzględnej lojalności wojska i ogólnie mocno wzmogła czujność. W tej sytuacji D'Annunzio porzucił zatem ideę marszu na Rzym, chociaż jak pewnie wiecie, podobne przedsięwzięcie zrealizowali z sukcesem 2 lata później stronnicy Mussoliniego. Póki co mamy jednak wciąż rok 1920 i dyktatorskie rządy D'Annunzio w samozwańczej regencji Carnaro. Sytuacja międzynarodowa była nadal napięta, ale rząd Włoch oraz przywódcy Królestwa SHS zaczęli powoli zmierzać do kompromisu. Pierwszym krokiem było zawarcie traktatu pokojowego z Węgrami, co miało miejsce w czerwcu tego samego roku w pałacu Grand Trianon w Wersalu. Pamiętajmy, że Fiume przed I wojną światową należało do krajów korony świętego Stefana, a zatem dopiero ten traktat i wytyczenie granic nowych, okrojonych Węgier zrobiły przestrzeń do regulacji kwestii Fiume, która odtąd stała się sprawą dwustronną pomiędzy Włochami a Królestwem SHS. Przełomowy kompromis zawarto 12 listopada 1920 roku, kiedy to w Rapallo, niedaleko Genui, doszło do podpisania dwustronnego traktatu pomiędzy tymi państwami. W myśl tego porozumienia zdecydowaną większość Dalmacji wraz z jej licznymi wyspami przyłączono do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Do Włoch trafiły tutaj natomiast jedynie niewielki obszar wokół Zadaru, który stał się w ten sposób włoską półeksklawą, a także niewielka wyspa Lastovo i jeszcze mniejszy archipelag Pelagruża, położony pośrodku Adriatyku. W Dalmacji Włosi uzyskali więc znacznie mniej niż im to obiecano w traktacie londyńskim, ale za to kawałek dalej na północ uzyskali już prawie wszystko to, czego żądali. Do Włoch przyłączono bowiem prawie całe dawne pobrzeże austriackie z Gorycją, Triestem i całym półwyspem Istria. I chociaż Włosi musieli tu zrezygnować z położonej w zatoce Kwarner wyspy Kirk, to w ramach kompromisu otrzymali sąsiednie wyspy Loszyń i Cres. Przy okazji w wyniku tego traktatu około 500 000 Chorwatów oraz Słoweńców stało się teraz obywatelami Królestwa Włoch. Jeśli zaś chodzi o Fiume, to Włochy oraz Królestwo SHS zdecydowały się tutaj na model małego, niepodległego państwa buforowego. Nie uznano jednak istnienia regencji Carnaro, rządzonej przez poetę uzurpatora Gabriele D'Annunzio, a zamiast tego powołano do życia podobny niepodległy twór, tyle że oparty na prawie międzynarodowym, pod nazwą Wolne Miasto Fiume, czy też, zgodnie z dosłownym tłumaczeniem, Wolne Państwo Fiume. Nowo utworzone państwo zostało natychmiast uznane przez USA, Francję i Wielką Brytanię, a cały traktat z Rapallo został przyjęty z zadowoleniem przez wszystkie główne siły polityczne we Włoszech, nie wyłączając tego obozu Mussoliniego. Wielu mieszkańców samego Fiume także okazywało zadowolenie związane z osiągnięciem kompromisu, ale nie można powiedzieć tego samego o Gabriele D'Annunzio, który uważał postanowienia traktatu z Rapallo za zdradę. Z jednej strony uważał, że absolutnie niedopuszczalne są ustępstwa terytorialne w Dalmacji i nawet wysłał część swoich legionistów, aby zajęli siłą wyspy Kirk oraz Rap, które traktat przypisał Królestwu SHS. Z drugiej zaś strony oczywiście nie zamierzał oddawać władzy w zajętym przez siebie Fiume. I chociaż zabrzmi to absurdalnie, zważywszy na to, że jego pierwotnym celem było przyłączenie Fiume do Włoch, to po podpisaniu traktatu z Rapallo, D'Annunzio zdecydował się na wypowiedzenie wojny samym Włochom. Był to oczywiście akt desperacji, bowiem siły regencji Carnaro nie mogły zagrozić włoskiemu państwu, a oddziały królewskiej włoskiej armii zaczęły gromadzić się już wokół Fiume. Włosi mieli nadzieję na w miarę pokojowe odbicie miasta i po zajęciu pozycji ofensywnych dali D'Annunzio 2 dni na poddanie swych sił. Ale gdy ten odmówił, 24 grudnia 1920 roku włoska armia przepuściła pełnoskalowy atak na Fiume. Pierwsze walki trwały przez kilka godzin, po czym nieoczekiwanie ogłoszono rozejm, formalnie z powodu Bożego Narodzenia, a w rzeczywistości prawdopodobnie po to, by jeszcze raz spróbować przekonać D'Annunzio do kapitulacji. Ale ponieważ nic takiego nie nastąpiło, to już następnego dnia walki zostały wznowione. Zwolennicy wodza poety stawili znowu zaciekły opór włoskiej armii, a wobec tego włoski generał nakazał ostrzelać miasto z 2 pancerników, które podpłynęły pod Fiume. Według ówczesnej prasy w starciach oraz w wyniku kilkudniowego ostrzału zginęło około 400 osób, a wielu innych odniosło rany. Wobec ogromnej przewagi Włoch w ostatnich dniach grudnia siły rebeliantów musiały jednak skapitulować, a regencja Carnaro tym samym przestała istnieć. Początkowo prasa informowała, że Gabriele D'Annunzio popełnił samobójstwo, ale były to tylko plotki i po krótkim zatrzymaniu przez wojsko były dyktator powrócił po prostu do Włoch. W kilku miastach odbyły się wtedy wiece jego zwolenników i było wiadomo, że po dokonaniu w Fiume tego, co dla wielu było wielkim aktem patriotyzmu, D'Annunzio ma szerokie poparcie wśród części włoskiego społeczeństwa. A jako taki byłby bardzo cenny, na przykład dla Mussoliniego, oczywiście gdyby D'Annunzio zechciał stanąć po jego stronie. Okazją do przetestowania takiego potencjalnego sojuszu miały być wybory parlamentarne, które odbyły się w maju 21 roku, a w których brał udział blok Mussoliniego. D'Annunzio był namawiany do dołączenia do tego bloku, ale odmówił i skrytykował niektóre jego działania. A ponieważ Mussolini krytyki zdecydowanie nie lubił, to wydarzenie to można uznać za moment rozejścia się dróg pierwszego i drugiego Duce. Dziwnym trafem, już kilka miesięcy później, D'Annunzio niemal pożegnał się z życiem, bo tak się składa, że wypadł przez okno, a może raczej został przez nie wypchnięty. Do dziś nie wiadomo, kto stał za tym zdarzeniem, ale potencjalne korzyści z pozbycia się tego niezwykle popularnego człowieka mogło odnieść m.in. szykujący się już do przejęcia władzy we Włoszech Mussolini. Chociaż warto pamiętać, że D'Annunzio miał także wielu innych przeciwników i wrogów. Były dyktator Fiume przeżył upadek z okna, ale został poważnie ranny i to na długo wykluczyło go z życia politycznego. Tymczasem zgodnie z traktatem z Rapallo, w miejsce dawnej samozwańczej regencji Carnaro powstało wolne miasto Fiume, funkcjonujące już teraz nie jako twór rewolucyjny, a jako nowe, niezależne państwo, umocowane w traktacie międzynarodowym. Obejmowało obszar 24 km², a w jego skład wchodziły miasto Fiume, obszary wiejskie położone nieco dalej na północ, a także korytarz łączący je na zachodzie z Królestwem Włoch. W kwietniu 21 roku w wolnym mieście Fiume przeprowadzono wybory parlamentarne, w których zwyciężył miejscowy ruch autonomiczny, uzyskując niemal dwa razy więcej głosów niż blok narodowy, związany pośrednio z Mussolinim. W październiku pierwszym i jak się później okazało jedynym prezydentem tego państwa został Ricardo Zanella, notabene również bardzo ciekawa postać. Zanella pochodził z Fiume, z mieszanej rodziny włosko-słoweńskiej. Jeszcze przed I wojną światową stanął na czele partii autonomicznej Fiume i m.in. jako poseł w węgierskim parlamencie bronił autonomii i przywilejów tego miasta. Po I wojnie światowej był zwolennikiem przyłączenia Fiume do Włoch i początkowo poparł działania D'Annunzio, ale gdy ten wprowadził swoje specyficzne, dyktatorskie rządy, Zanella szybko stał się jego przeciwnikiem i w związku z tym został wkrótce wygnany z Fiume. Po upadku regencji Carnaro i utworzeniu nowego, wolnego miasta Fiume, Zanella jednak powrócił i stanął znowu na czele partii autonomicznej. Ale choć jego frakcja wygrała wybory, to jego rządy nigdy nie były łatwe, a opozycja na czele z byłymi zwolennikami D'Annunzio, a także członkami ruchu faszystowskiego, utrzymywała permanentny stan niepokojów oraz zamieszek. Tymczasem w marcu 22 roku w starciu z policją zginął jeden z byłych legionistów D'Annunzio, co wywołało nastrój wielkiego społecznego wzburzenia. Opozycja wykorzystała ten moment jako idealny pretekst do przeprowadzenia zamachu stanu. I tak już wkrótce grupa faszystów przybyłych do Fiume z Triestu i wspierana przez zwolenników bloku narodowego zaatakowała siedzibę prezydenta wolnego miasta. Zanella został zmuszony siłą do podpisania swojej rezygnacji oraz szybkiego opuszczenia miasta. Zamachowcy ogłosili natychmiast przyłączenie wolnego miasta do Włoch, co było właściwie powtórką z tego, co zrobił D'Annunzio 2,5 roku wcześniej. Ale także i teraz taka siłowa aneksja nie była czymś, na co tak po prostu chciał i mógł zgodzić się włoski rząd, wówczas jeszcze nie faszystowski. W celu uspokojenia sytuacji rząd postanowił jednak interweniować w Fiume, wysyłając tam włoskie oddziały i wprowadzając tymczasowe rządy komisaryczne, ale z zamiarem przywrócenia funkcjonowania wolnego miasta, gdy tylko to będzie możliwe. Kilka miesięcy później do niezwykłego zwrotu akcji doszło jednak także w samej stolicy Włoch. Wiąże się to ze wspomnianym już marszem na Rzym, czyli de facto faszystowskim zamachem stanu, po którym premierem Włoch został Benito Mussolini. Nowy reżim nie miał zamiaru wracać do kompromisu w sprawie Fiume i chociaż formalnie wolne miasto istniało jeszcze kolejne 1,5 roku, to w praktyce jego niepodległość była już teraz fikcją. Co ciekawe, przez pewien czas komisarzem Fiume był Giovanni Giuliati, to znaczy prawa ręka wodza poety D'Annunzio z czasów jego rządów w tym mieście. W tym samym czasie rząd faszystowski rozpoczął kolejne negocjacje w sprawie Fiume z Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców. W imię stabilizacji sytuacji w regionie wypracowano tu pewien kompromis, który został sformalizowany w styczniu 24 roku w ramach tzw. Traktatu Rzymskiego. Istniejące formalnie od około 3 lat wolne miasto Fiume zostało podzielone mniej więcej na pół. Do Włoch przyłączono miasto, a także nieco węższy niż wcześniej korytarz nadmorski łączący je z terytorium Włoch, a w zamian za to do Królestwa SHS trafiła północna wiejska część dawnego wolnego miasta, a także nadmorskie miasteczko Suszak, czyli obecnie jedna ze wschodnich dzielnic Rijeki. Ponadto ustalono, że obiektami portowymi Fiume będą administrować obie strony wspólnie przez co najmniej 50 lat. Zawarcie tego traktatu uznano za gwarancję wieloletniego pokoju na Bałkanach, a przyłączenie Fiume do Włoch w roku 1924 wiele osób uznało za dopełnienie, czy też może nawet dopiero za rzeczywiste zakończenie procesu jednoczenia Włoch, który rozpoczął się w wieku XIX. Ale to była tylko jedna z możliwych postaw. Dla wielu nacjonalistów przyłączenie Fiume do Włoch było tylko niewielką kroplą pocieszenia wobec czary goryczy, która była związana z nieprzyłączeniem do Włoch Dalmacji, a której istotną część państwa Ententy obiecały przecież Włochom w traktacie londyńskim. W związku z unieważnieniem tego traktatu Włosi nie odnieśli ponadto także wielu innych spodziewanych korzyści, na przykład przy podziale dawnych niemieckich kolonii. A ponieważ Włosi podczas I wojny światowej ponieśli ogromne ofiary oraz ogromne koszty, niewspółmierne do późniejszych zysków, Gabriele D'Annunzio nazwał tę sytuację okaleczonym zwycięstwem. To określenie i taką interpretację wyników I wojny światowej wykorzystywała później także propaganda Mussoliniego, który w kolejnych dekadach prowadził politykę ekspansji i dążył do poszerzenia włoskich stref wpływu i do podboju nowych terytoriów. Tymczasem Gabriele D'Annunzio, były dyktator Fiume, po wspomnianym wypadku, albo może zamachu, związanym z wypadnięciem przez okno, wycofał się z polityki i zamieszkał w swym domu nad jeziorem Garda. Niektóre źródła podają, że jeszcze przez wiele lat otrzymywał fundusze od Mussoliniego, które były czymś w rodzaju łapówki za niemieszanie się znowu do życia politycznego. Mussolini rzekomo skomentował to kiedyś tak: kiedy masz zepsuty ząb, masz przed sobą dwie możliwości. Albo wyciągasz ząb, albo wypełniasz go złotem. W przypadku D'Annunzio wybrałem to drugie leczenie. Mimo tej separacji od polityki, D'Annunzio czasami kontaktował się jednak z Mussolinim i próbował przekonać Duce do zmiany swej polityki przynajmniej w jednej kwestii, to znaczy do zerwania sojuszu z Hitlerem. Ale dawny dyktator poeta nie miał już mocy, żeby wpłynąć na bieg wydarzeń. I jak wiecie, Włochy Mussoliniego przystąpiły do II wojny światowej po stronie Niemiec, a w tym współdziałały z nimi w ataku na Jugosławię w roku 1941. Dwa lata później nastąpił jednak całkowity zwrot akcji. Mówiąc skrótowo, po kampanii w Afryce Północnej, alianci przeszli do ofensywy i opanowali Sycylię. Mussolini został odsunięty od władzy, a nowy rząd włoski podpisał akt kapitulacji przed aliantami. W konsekwencji wojska niemieckie wkroczyły do Włoch Północnych. Mussolini został uwolniony przez niemieckich komandosów, a potem stanął na czele marionetkowej Włoskiej Republiki Socjalnej. Wschodnia część tego państwa była jednak de facto kontrolowana bezpośrednio przez Niemców, a zatem przez kolejne dwa lata to właśnie Niemcy kontrolowali zarówno Fiume, jak i niedaleki Triest. Ostateczna porażka Niemiec zaczęła już być jednak coraz bardziej prawdopodobna, a w różnych kręgach zaczęły powstawać rozmaite plany dotyczące powojennej przyszłości tego regionu. Swoją aktywność wznowili m.in. autonomiści z Fiume, którzy mieli nadzieję na odtworzenie w niedalekiej przyszłości niepodległego państwa nad Zatoką Kwarner. Istniały różne pomysły dotyczące jego kształtu. Jednym z ciekawszych było na przykład państwo federacyjne, składające się z kilku kantonów na wzór Szwajcarii. Włoskim wokół Fiume, chorwackim wokół miasta czy też dzielnicy Suszak i słoweńskim na północy, a ponadto także z kawałka Istrii, wysp Kyrk, Cres, Loszyn, Rab oraz Pak oraz być może także z kawałka lądu na wschodnim wybrzeżu Zatoki Kwarner. Niektórzy autonomiści utrzymywali kontakt z aliantami zachodnimi, licząc na ich poparcie w sprawie przyszłej niepodległości Fiume. Inni z kolei aktywnie współpracowali z jugosłowiańską partyzantką, z którą łączył ich wspólny cel – pokonania Niemców. Ale losy jednych i drugich miały się okazać tragiczne. Na przełomie kwietnia i maja 1945 roku Fiume, czy też może już raczej Rijeka, została zdobyta przez siły jugosłowiańskie Josipa Broza Tito, a liczne źródła podają, że nowe komunistyczne władze w ciągu kolejnego miesiąca pozbyły się w różny sposób kilkuset osób związanych z ruchem autonomicznym Fiume. Prawie wszyscy przywódcy tego ruchu zostali niemal natychmiast zamordowani, podobnie zresztą jak wiele innych osób związanych z przedwojennym życiem politycznym tego miasta. Ponadto co najmniej 1000 osób podejrzanych o sympatię z ideą autonomii albo niepodległości zostało aresztowanych. Rozpoczęła się wtedy także skomplikowana dyplomatyczna i militarna gra dotycząca przyszłości Wenecji Julijskiej, Triestu, Fiume, Półwyspu Istria i innych miejsc w regionie, do których swoje roszczenia wysuwał zarówno nowy rząd włoski, jak i nowa komunistyczna Jugosławia. Opowiem wam o tym dokładnie w jednym z następnych odcinków, którego motywem przewodnim będzie historia Triestu oraz kolejnego niezwykłego quasi-państewka o nazwie Wolne Terytorium Triestu. Teraz dopowiem tylko, że tuż po II wojnie światowej na scenie wydarzeń pojawił się ponownie Riccardo Zanella, czyli przebywający wtedy na emigracji jedyny prezydent dawnego wolnego miasta Fiume, obalony ponad 20 lat wcześniej. Zanella lobbował wtedy za przywróceniem niepodległości Fiume i przedstawił ten pomysł na różnych forach związanych z rozmowami pokojowymi. W pewnym okresie jego idee zyskały nawet poparcie nowego włoskiego rządu, który poparł też pomysł przekształcenia niepodległego Fiume w siedzibę ONZ, co było oczywiście nawiązaniem do wcześniejszego o ponad 2 dekady pomysłu prezydenta Wilsona dotyczącego przekształcenia Fiume w siedzibę Ligi Narodów. Ale wypadki potoczyły się jednak inaczej i w roku 1947 na mocy traktatu pokojowego aliantów z Włochami Rijeka została przyłączona formalnie do Jugosławii. Teoretycznie na samym początku miasto zyskało pewne przywileje, polegające na przykład na dopuszczeniu języka włoskiego w życiu publicznym, ale w praktyce powszechna była dyskryminacja ludności włoskiej w Rijece, a nawet przemoc w nią wymierzona. W związku z tym wszystkim, w ciągu niecałej dekady od zakończenia II wojny światowej, z Rijeki wyjechało około 90% jej wcześniejszych mieszkańców, a na ich miejsce przybyła ludność z różnych innych regionów Jugosławii. W kolejnych dekadach port w Rijece stał się najważniejszym portem jugosłowiańskim, natomiast po rozpadzie Jugosławii w latach 90. największym portem niepodległej Chorwacji. Obecnie Rijeka jest 3. największym chorwackim miastem i liczy nieco ponad 100 tysięcy mieszkańców, a licząc razem z aglomeracją ponad 200 tysięcy. Chorwaci stanowią około 80-90% jej mieszkańców, Włosi natomiast niecałe 2%. Jeśli spodobał wam się ten film, to zapraszam serdecznie na odcinek o wolnym terytorium Triestu, a także do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i taktycznego zasięgowego komentarza. Gdyby ktoś z was miał ochotę zostać patronem tego kanału, to będę naprawdę niesamowicie wdzięczny. Dziękuję bardzo mocno wszystkim tym, którzy już się na to zdecydowali. Bardzo polecam wam także przegląd listy filmów na tym kanale, w poszukiwaniu tych, które was zaciekawią. W tej chwili dostępnych jest już około 80 odcinków, a w znakomitej większości są one aktualne dzisiaj dokładnie tak samo, jak i w dniu ich premiery. Do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.